Chciałbym, żebyście otworzyli pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, drugi werset. Pierwszy do Koryntian, drugi rozdział, drugi werset. Apostoł mówi tak. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Powiedzmy to jeszcze raz. Albowiem uznałem za właściwe nie umieć między wami nic innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Powiedzmy wszyscy razem Jezus. Jeszcze raz wszyscy powiedzmy Jezus. Jeszcze raz Jezus. Jeszcze raz powiedzmy Jezus. Jeszcze raz powiedzmy Jezus. Halleluja. Amen. Wiecie, bardzo często słyszymy na ulicach Jezus, Jezus Maria, o mój Boże. I zawsze się oburzamy, ponieważ Jezus ma dla nas znaczenie. Ale wiecie, ale patrząc na to z drugiej strony, ale wiecie, kiedy my jako wierzący się spotykamy, to powinniśmy sobie zadać pytanie, czy Jezus jest najważniejszy w naszym życiu? Czy Jezus jest najważniejszy w naszym życiu? Tydzień temu już jakby próbowałem to powiedzieć i to chyba jest od kilku tygodni mój temat, że wszystko w moim głoszeniu obraca się wokół Jezusa i tego, co najważniejsze. Próbowałem o tym powiedzieć, mówiłem o tym, że tym, co jest naszym prawdziwym pokarmem, to jest Jezus, więc powinno go być dużo w naszym życiu, żebyśmy w stanie byli nakarmić innych ludzi. I wiecie, i trzymałem się tego powtarzania przez całe słowo, później przesłuchałem tego słowa i wiecie, jest takie powiedzenie, trzyma się jak pijany płotu, to ja w czasie tego kazania, będąc w wielkim utrapieniu, ponieważ okna były pozamykane, wiatraków nie było i reflektory grzały, jak pijany płotu trzymałem się tego słowa, że Jezus jest naszym jedynym pokarmem i powinniśmy się tylko Nim karmić, żeby mieć kogo dać innym ludziom. Ale był jeszcze jeden powód tego, że trzymałem się jak pijany płotu tego słowa i cały czas powtarzałem Jezus, Jezus i dzisiaj do tego wracam tak samo. Z tego względu, że zauważam, że nasze życie jest właśnie prześladowane wręcz, tak prześladowane w tym znaczeniu, udręczone, umęczone, jest prześladowane różnymi treściami. Jak wiecie, jeżeli jesteście w tym kościele, to wiecie to już od lat, że ja często powtarzam taką ilustrację, taki obraz, że pierwsi chrześcijanie byli prześladowani fizycznie, bo byli mordowani i była przelewana ich krew. Później chrześcijanie w czasie reformacji byli bardziej prześladowani ekonomicznie, musieli zmieniać kraje, musieli się przeprowadzać, żeby móc praktykować swoją religijność. Byli prześladowani materialnie, można powiedzieć. A teraz, słuchajcie, żyjemy w takich czasach ostatecznych, w których najbardziej jesteśmy prześladowani przez to, jak atakowane są nasze umysły i nasze myśli. I apostołowie Jezusa, czytamy to w listach, zawsze kiedy mówili o tym, co najstraszniejsze będzie się działo u końca czasów, to właśnie będzie ten aspekt. Czyli aspekt czego? Zwiedzeń. Czyli tego, co jest naciskiem na umysł, na to, co zajmuje nasze myśli. I wiecie, tydzień temu, kiedy mówiłem o tym, że Jezus może być naszym jedynym pokarmem, jeszcze z jednego powodu trzymałem się jak pijany płotu tego słowa Jezus, Jezus, Jezus. A mianowicie z tego powodu, że poprzednia niedziela była niedzielą wyborczą. I jeszcze szczególnie miałem presję na sobie, żeby w żaden sposób nie skręcić w żadne odnośniki sytuacyjne związane z tym, w czym jesteśmy. Ale wiecie, kiedy poszedłem do domu, kiedy już było po głosowaniu i kiedy zwyciężyłem tą bitwę i nic nie powiedziałem o świecie politycznym, kiedy wróciłem do domu, przesłuchałem kazania, to i tak stwierdziłem, że z tym kazaniem nie dotarłem do kościoła. Wiecie, z jakiego powodu? Bo nie można wlać nic do pełnego naczynia. Powiedz, nie można nic wlać do pełnego naczynia. Gdzie jest taki werset w Biblii, taka historia, Jezus opowiada taką przypowieść, że król wystawił ucztę, zaprosił ludzi i oni nie chcieli, bo mieli swoje sprawy. Pamiętacie? Mówił, nabyłem krowę, nabyłem pole, nabyłem żonę, znaczy ożeniłem się. Ale tak to brzmiało. Jakby nowe treści wypełniły moje życie. Król był oburzony. Jak może to, że ktoś kupił pole? Jak może to, że ktoś kupił krowę? Albo to, że ktoś się ożenił, może spowodować, że nie chce przyjść na ucztę? Mówi, mam ich w nosie. Są pełne garnki, do których nic już nie można wlać. Ich życie jest pełne treści i nie rozróżniają na bardziej ważne i mniej ważne. Mówi, idźcie po innych ludzi. I wiecie, i tam jest napisane, że ci, którzy byli zapraszani, nie przyszli, Tam jest napisane, bo nie byli godni. Pamiętam, jak kiedyś mieliśmy taki czas takiego dużego mówienia o napełnianiu się. Po angielsku to jest takie nasączanie, takie modne słowo w kościołach czasami. Ludzie w niektórych kościołach już zapomnieli, czym jest głośne, odważne wstawiennictwo, bo tylko soaking i soaking, i po prostu zamiast wołać do Boga i w Duchu Świętym się poruszyć, to cały czas są w labiryncie nasączania się. Ale wtedy mieliśmy taki czas w kościele, kiedy dużo się mówiło o napełnianiu się, i właśnie jeden brat do mnie przyszedł i mówi: Marek, zobacz, mam objawienie. Oni nie przyszli na tą ucztę, ponieważ nie byli głodni. Ja mówię: gdzie tam w ogóle w Biblii jest tak napisane? Otwórz mi tą Ewangelię. On mi otwiera. Ja mówię: godni. On patrzy: o, faktycznie, to jest godni, nie głodni. Wiecie, z tej atmosfery takiego w kościele, takiego napełniania się Bogiem, budowania duchowego głodu, on doszedł do takiego miejsca, że mu się wydawało, że tam pisze nie godni, tylko głodni. Ale zataczając tą pętlę do końca, faktycznie ten werset mówi o duchowym głodzie. Bo mówi o ludziach, którzy nie przyszli na ucztę, ponieważ byli nakarmieni swoimi sprawami. Byli nakarmieni krową, polem i żoną. I wiecie, kiedy ja tydzień temu głosiłem i tak jak wam mówię, z uporem maniaka odsuwałem się od wszystkich tematów, żeby tylko nawet nie musnąć, nie liznąć, żeby Jezus był pierwszy i najważniejszy. Zresztą dzisiaj jest tego kontynuacja. Tylko że dzisiaj już mogę coś powiedzieć o tej niedzieli, która minęła. To czułem po prostu naprawdę i powiedziałem to paru osobom. Przepraszam za takie określenie, ale może to być takie trochę deprecjonujące dla kogoś. Ale powiem wam, czułem się, jakbym głosił do pełnych garnków. Do pełnych naczyń, o może tak bardziej. Tak. Do pełnych naczyń. Wiecie, bo nasze życie ma swoją objętość. My nie możemy więcej do naszego życia wlać, niż mamy godzin, więcej nie możemy wlać, niż mamy emocji, więcej tam nie możemy umieścić, niż mamy siły. Dlatego pierwsze, najważniejsze przykazanie napisane w Nowym Testamencie, jak brzmi? Będziesz miłował Pana Boga jak? No, jesteście tutaj? Pełne naczynia jesteście? Całym sercem, całą duszą, całym umysłem, z całej siły? Dlaczego? Ponieważ tylko to mamy. To jest określenie nas jako naczyń. Nasze serce, nasza dusza, nasza siła, nasz umysł. Bóg nie powiedział: będziesz kochał mnie z całą ich siłą, ich umysłem, ich duszą. Powiedział: swoją. Ty jesteś tym naczyniem, które może oddać się Bogu lub nie oddać. Ty jesteś naczyniem, które jest czegoś pełne lub jest opróżnione. Wiecie, ludzie czasami mówią, i teraz już odniesienie do polityki, ludzie czasami mówią, że ja bym sobie życzył, żeby Kościół był apolityczny. Albo żeby pastor był apolityczny. Ja wam powiem, przez te ostatnie miesiące, to ja mam również takie symetryczne, jak ludzie ogłaszają w internetach, że chcą, żeby pastor był apolityczny, to ja mam takie symetryczne odbicie. A ja bym chciał, żeby wierzący byli apolityczni. Naprawdę, błagam was. Ludzie, czym wy żyjecie? Jakie treści wypełniają wasze serca? O co wy się bijecie? Ludzie piszą, mówią: ja bym chciał, żeby pastor był apolityczny, bo on wtedy może usługiwać różnym ludziom, którzy głosują na różnych wyborców. A ja mówię: kochani, zatroszczmy się o symetrię. Ja też nie chcę wiedzieć, na kogo ty głosujesz. Bo wtedy jak się o ciebie modlę, to mam więcej wiary. Aleluja. Więc ten postulat apolityczności jest super. Ale jak dobrze wiecie, w Nowym Przymierzu nie mamy kleru i laikatu. Kleru, który się oddziela od polityki, i laikatu, który rób ta co chce. A wszyscy jesteśmy kapłanami najwyższego Boga. Jesteśmy ambasadorami Chrystusa na ziemi. Nie jesteśmy ambasadorami żadnego państwa, żadnego systemu, żadnej ideologii, żadnej partii, żadnego innego człowieka. Nie głosimy żadnego człowieka. Głosimy Chrystusa. Halleluja. Wiesz, ale to, dlaczego teraz niektórzy już zaczynają, teraz się ożywili, bo dotknąłem treści, która jest, tak, prawda? Więc się ożywili. Ale to jest właśnie to, co powiedziałem przed chwilą. To, czym się napełniasz, jest treścią twojego życia. tym eksplodujesz. Ja w tym okresie przedwyborczym nie mogłem tego powiedzieć, powiedziałem to na wyjeździe w jednym kościele, ale miałem taką sytuację, wiecie, to już był taki środek COVID-u i taki środek łomotu wyborczego, to się tak pokryło. I byłem w sklepie żelaznym. Znacie sklepy żelazne, wiecie, takie? Jeszcze na wsiach takie są, bo w mieście to teraz są Castoramy i Praktikery i Leroy Merlin. Kiedy to się nazywało sklep żelazny. W każdej gminie, w każdej wsi był sklep żelazny. I ja byłem w takim sklepie i rozmawiałem z człowiekiem i wiecie, i po prostu, i było tak blisko, była taka rozmowa o Bogu. I ja już się tak zbliżałem, wiecie, do tego, żeby mu powiedzieć Ewangelię, że już po prostu byłem już tak na krawędzi. I on jak tak poczuł, że ma ze mną taką jedność, że to są takie fajne dla niego tematy, on tak na mnie popatrza i mówi, wie pan, bo ja też głosuję na... I tu padła nazwa partii. Co? Ja mu nie mówiłem, na co głosuję, nie. I mu nie powiedziałem. Nawet mimo, że on mi powiedział, na co głosuję. Ale powiem wam, co było śmieszne w tej sytuacji, to było to, jak ja zobaczyłem siebie i swoje emocje w środku tego. Bo kiedy usłyszałem, na co on głosuje, to takie dziwne mi się coś zrobiło w sercu, że nie wiedziałem, czy chcę nadal go wysyłać do nieba. Koszmar! Wróciłem do domu i przepraszałem Boga i modliłem się o swoje serce i mówię, Boże, jak to jest, że te treści, które wypełniają nasze serca, one stają się wrogami Ewangelii w naszym życiu. Ale wiesz, to jest tylko jeden z przykładów, bo mogą być inne przykłady. Kiedy po raz pierwszy zaangażowałem się w kościół uliczny i przebywałem wśród ludzi bezdomnych i przychodzili do mnie rozmawiać ludzie, którzy pachnieli nie tylko alkoholem, ale i tym wszystkim, w czym żyli i mieszkali całymi miesiącami. Kiedy próbowałem im głosić Chrystusa, to miałem dokładnie taki sam problem. Pierwsze, co mi się na mózg rzucało, to, że tym ludziom trzeba powiedzieć, żeby się ogarnęli. Przestali pić, umyli się, może można coś dla nich zrobić. Bo nie mogłem na nich patrzeć jako na ludzi głodnych Boga w pierwszej kolejności, ale patrzyłem na nich w pierwszej kolejności jako ofiary cywilizacji, którym trzeba pomóc socjalnie. Wiecie, to czym żyjemy, to czym jest przetrawione nasze życie, to później wychodzi w postaci naszego duchowego życia, albo bogatego, albo marnego. Czym się napełniasz, to eksploduje z twojego życia. Wiecie, ten tytuł, który chciałbym dzisiaj dla was mieć, to jest to, co już napisałem wcześniej, Jezus jedyny Mesjasz ludzkości. Wiecie, zawsze jak głoszę o Jezusie, że tylko Jezus, że Jezus jest najważniejszy, to często pada to słowo Mesjasz. I wiecie, przez całe lata ja też byłem zafiksowany na tym i często tak to opisywałem, że Jezus był obiecanym Mesjaszem Żydów. Bo oni mieli go w pismach prorockich aż od Mojżesza. Dzisiaj może troszkę o tym przeczytamy z różnych fragmentów. I oni oczekiwali i spodziewali się. Kiedy Jezus przyszedł, to on to ogłosił. Powiedział, tak, ja jestem Mesjaszem. I z tego powodu, że to ogłosił, został ukrzyżowany. Bo powiedział wprost, tak, ja jestem. Kiedy go zapytano, czy ty jesteś Mesjaszem. Powiedział, tak, ja jestem. Jeszcze dodatkowo, żeby dobić szpilkę, to użył tego określenia Jahwe, ja jestem. Odpowiadając im na pytanie, czy ja jestem Mesjaszem, czy ty jesteś Mesjaszem. I wiecie, wielokrotnie jak głosiłem o tym, to byłem zafiksowany tak od strony żydowskiej na to. Ale powiem wam, kiedy mamy taki czas, jak mamy teraz, ten właśnie, że narody są poruszone, że nie wiadomo, jaka będzie inflacja, a nie wiadomo, czy Chiny dalej będą handlować ze Stanami, a nie wiadomo, co będzie z Europą, a nie wiadomo, czy będzie druga fala COVID-u i w ogóle nic nie wiadomo, to powiem wam, do mnie, mimo tego, że wszyscy interesują się tymi treściami, napełniają te swoje garnki wszystkimi tematami i politycznymi, i covidowymi, i ekonomicznymi, i tym próbą zbudowania tego świata na ziemi, to do mnie tym bardziej dociera, że Jezus jest jedynym Mesjaszem nie tylko Żydów, ale całego świata. Bo Jezus przyszedł na świat, aby zbawić wszystkich ludzi ze wszystkich narodów. On jest jedynym Panem i jedynym Królem. Ale gdzie to się zaczyna? To się zaczyna od nas. To jest ta treść kazania sprzed tygodnia. Tyle możesz dać Jezusa ludziom, ile ty go masz w sobie. A ile go masz w sobie? I wiecie, ja po prostu mówię teraz do was kazanie, tak może odważnie i ostro, i mam taki atut w postaci samodyscypliny w okresie wyborczym. Wy takiego atutu nie mieliście, bo czytałem wasze wpisy. Więc troszeczkę was tam troszkę przewyższam, ale powiem wam, prawda jest taka, że to jest tylko łuda, bo ja dobrze wiem, czym ja żyję. Mówiłem wam o tym, kiedy głosiłem z 8 rozdziału Ewangelii Marka, ten mój covidowy rozdział, że wielokrotnie, kiedy słyszę w moim sumieniu, albo w sercu, albo od Ducha Świętego: Marek, czy sprawa Królestwa jest najważniejsza dla ciebie? To ja wielokrotnie mi się zdarzyło odpowiadać Bogu: Panie, ale ja jestem pastorem. A co ma wspólnego z Królestwem bycie pastorem? Coś może mieć wspólnego, jeżeli Jezus jest na pierwszym miejscu w życiu pastora. A nie przebudzenie, Kościół, głoszenie słowa, pobożność, przykazania, moralność i organizacja wszystkiego. Można być człowiekiem wyglądającym na hiper, super religijnego i nie mieć Jezusa na pierwszym miejscu w swoim życiu. I nie mówię dlatego, że widziałem takie sytuacje w życiu ludzi, tylko dlatego, że widziałem takie sytuacje w życiu jednego gościa. Przez 52 lata już niedługo. Więc powiem wam, wiem, o czym mówię. A mówię to po to, żebyśmy wszyscy zajrzeli do własnych serc i zobaczyli, dla kogo my żyjemy. Kto jest pierwszą miłością naszego życia. Czy my naprawdę w to wierzymy, że Jezus jest jedynym Mesjaszem ludzkości? Ten fragment, który wam przeczytałem tutaj z pierwszego listu do Koryntian 2:2, mówi wyraźnie, że apostoł Paweł, który z jednej strony był człowiekiem bardzo religijnym, był człowiekiem oczytanym, składa świadectwo, że był wychowany, wyuczony w szkole jednego z największych myślicieli żydowskich tamtych czasów, Gamaliela, który mówi o sobie, że jest człowiekiem, jeśli chodzi o przestrzeganie prawa, moralności i przykazań, może stawiać siebie za przykład, jest człowiekiem bez nagany. Ten Paweł mówi, po pierwsze, że postanowił nie umieć przed ludźmi niczego innego, jak tylko Jezusa, i to Jezusa ukrzyżowanego. Wiecie, jak czasami przychodzi ktoś, kto niczego nie ma, jest zrujnowany życiowo, i dopiero się co nawrócił i mówi: Jezus uratował mnie, wyrwał z grząskiego błota moje nogi. Halleluja, byłem zerem, jestem dzieckiem Bożym. No to my to przyklaskujemy temu, mówimy bardzo prosto: no oczywiście, no oczywiście. Od zera do bohatera, no po prostu klasa, no po prostu gdzieś byś był w bidoku, gdybyś po prostu nie oddał życia Jezusowi. Ale wiesz, jeżeli żyjesz z Bogiem 10, 20, 30 lat, to naprawdę każdy z nas może się czymś pochwalić. Naprawdę. Wy nawet się chwalić nie musicie. Ja na was patrzę i jesteście piękni. Widzę, jak jesteście ubrani. Widzę, jak jesteście uczesani. Widzę, ile na farbę, na włosy wydałyście. Widzę wasze samochody przed kościołem i wasz generalnie życiowy ogar. Wiecie, w takiej sytuacji żyć w takim miejscu świadomego, emocjonalnego i też intelektualnego ogałacania się, żeby dojść do takiej konkluzji, że tylko Jezus, bo o to chodzi w tym krótkim życiu na ziemi, a tak naprawdę chodzi o wieczność, żeby to zrobić, potrzebna jest konkretna decyzja. Trzeba zatrzymać się i powiedzieć, czy to prawda, że Jezus jest wszystkim w moim życiu. Dobrze, słuchajcie, będziemy studiować kolejne fragmenty. Teraz tak, w liście do Filipian, 3:8, apostoł Paweł, który jest świetny w takich radykalnych określeniach, być może dlatego kaznodzieje protestanccy też tacy są, bo kochają apostoła Pawła, Filipian 3:8 mówi tak. W świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Mesjasza. W świetle doniosłości poznania Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Kiedy umieściłem ten werset na Instagramie, napisał do mnie jeden przyjaciel i mówi: Marek, brzmi to świetnie w ustach Pawła, ale ja nie znam żadnego chrześcijanina, w którego życiu widać, że nic się dla niego nie liczy. Ja mówię: no ciekawe, no to witaj w klubie, ja też takich stuprocentowych nie widziałem. Widzę bardziej lub trochę mniej. Ja mówię: dlaczego myślisz, co jest kluczem? A on mi odpowiedział: w świetle doniosłości poznania, tu jest odpowiedź. Tylko człowiek, który zbliży się do Chrystusa, który Go pozna, który, tak jak mówi Paweł, w świetle poznania, w świetle, oświetlony poznaniem, spotkaniem z Chrystusem, może powiedzieć: nic się dla mnie nie liczy. Przed spotkaniem z Chrystusem pozostajemy w sferze deklaratywnej. Tak, tak zrobimy. Będziemy żołnierzami Chrystusa. Wiecie, jako młody chłopak byłem rycerzem niepokalanej. Miałem książeczkę z przysięgą, medalik, przyrzeczenia, że nie będę pił i nie będę robił i palił. O tak, to były dwie najważniejsze rzeczy dla nas dzieci wtedy. Nie pić, nie palić do 18 roku życia. Byłem uczestnikiem krucjaty trzeźwości. To się nawet nazywało krucjata. A ja byłem rycerzem niepokalanej. Ale wiecie, to nie sprawiło nawrócenia w moim życiu. To mnie nie nawróciło. To, tak jak mówi też Słowo Boże, tylko uwypokliło moje grzechy. Słowo Boże mówi, że im więcej mówimy o przykazaniach, o tym, co wolno, co nie wolno, co jest Boże, co nie Boże, tym bardziej tylko grzech się wzmaga i nabiera siły. Cały list do Rzymian jest o tym. Nie o gejach. Cały list do Rzymian jest o tym, że jeżeli głosimy przykazania, nakazy, rygorystyczność, to tylko grzech powstaje. Ja byłem zadeklarowanym człowiekiem, który chciał powiedzieć: nic się dla mnie nie liczy. Ale brakowało w moim życiu tej pierwszej części. W świetle doniosłości poznania Jezusa, Mesjasza, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Jeżeli w jakiś sposób to, co mówię, ciebie dotyka, nie jesteś, już wyszedłeś z miejsca bycia złym na swojego pastora i chcesz zrobić krok dalej, to teraz, słuchaj, jest tylko jedna droga. Ja nie oczekuję i Bóg nie oczekuje twojej ognistej, strzelistej kolejnej deklaracji w życiu. Będę jeszcze lepszy, jeszcze bardziej święty, jeszcze bardziej doskonały. Wiesz, czego Jezus oczekuje? Jest to opisane w Księdze Objawienia. Stoję u drzwi i pukam. Czy mi nie otworzysz, żebym mógł wejść i zjeść z tobą kolację? Z kim my jemy kolację? Z kim my jemy kolację? Z telewizorem, z wiadomościami, z radyjkiem, z internetem, z gierką internetową, sprawdzając newsy jedną ręką, drugą obrabiając widelec. Jezus mówi: stoję u drzwi i kołaczę i chcę z tobą zjeść kolację. Kiedy ostatnio zjadłeś z Jezusem kolację? Ale ty, słuchaj, nie no, o czym ty mówisz? Że to taka przenośnia, no Jezus, to się świetnie nawet maluje na obrazach. Taki Jezus, takie starodawne drzwi, takie z takich desek, tak to widać. I on tak stoi, tak puka, w jednym ręku trzyma latarnię i tak puka. A gdyby tak wziąć dosłownie? Przecież Słowo Boże mówi, już do Żydów, że od rana do nocy, w dzień i w nocy będziesz studiował zakon Pana. Taki suchar jest dla was, taki suchar anegdota. Ja już mam nie tylko suchary dowcipy, ale i suchary anegdoty. Znacie ją, ale transmisję mamy od niedawna, więc dla tych wszystkich, którzy są w Polsce. Pewien rabin żydowski zrobił doktorat z filozofa greckiego, z jakiegoś Arystotelesa. I jego bracia rabini strasznie się oburzyli i powiedzieli: Słuchaj, jak ty, Mosze, mogłeś coś takiego zrobić? Że to jest po prostu bezbożność zrobić doktorat z filozofa greckiego. Jak ty to mogłeś zrobić? A on mówi, przecież jest napisane, myż dniem i nocą studiował zakon Pana. Gdzieś ty to w ogóle zmieścił. To jest grzech. A on mówi, bracia, rabini, spokojnie. Ten doktorat napisałem w tym miejscu, do którego nie godzi się zabierać tory. Znaczy nie do końca słuchał, bo niektórzy nie łapali, jeszcze nie pamiętali tego. Słuchajcie, jeżeli tak było powiedziane do Żydów, to co jest powiedziane do nas? Do nas jest powiedziane, jesteśmy zaproszeni do spotkania nie tylko z Torą, ale z czymś o wiele większym. W liście do Hebrajczyków czytamy, że jeżeli oni byli takim drżeniem napełnieni przed tymi rzeczami, to ile bardziej my powinniśmy być napełnieni drżeniem przed rzeczywistością. Naprawdę, przyjacielu, jesteś zaproszony do spotkania z Jezusem. Jesteś zaproszony do tego, żeby niczego więcej nie umieć niż Chrystusa i to Chrystusa ukrzyżowanego. Słuchajcie, ten świat ginie. No jest tak, że tak jak powiedziała mama jednej dziewczyny, która nawróciła się u nas w kościele i powiedziała, gdzieś ty tam poszła, to jest taka grupa dla byłych alkoholików i narkomanów. Dla nas są porządne kościoły. Wiesz, to nieprawda, że Jezus przyszedł, żeby uratować ludzi w beznadziejnym położeniu. Tak, przyszedł, ale tylko dlatego wszystkich w beznadziejnym położeniu, ponieważ wszyscy ludzie są w beznadziejnym położeniu. I bez Chrystusa ukrzyżowanego są skazani na piekło i na śmierć. I nieważne, jakiej są narodowości, nieważne, na kogo głosują, nieważne, co robią w życiu, czy są bogaci, czy biedni, czy są kobietami, czy są mężczyznami, wszyscy idą szeroką drogą do piekła i jeżeli nie uwierzą, że Jezus jest jedynym Zbawicielem świata, są skończeni. Więc my, którzy należymy do Niego, my pierwsi musimy w ten sposób żyć i tym się napełniać, żeby być w stanie dać to innym. Paweł mówi tak, jeszcze raz, Filipian 3,8. W świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic nie liczy się dla mnie. Poznaj Go, szukaj relacji z Nim, rozmawiaj z Nim, jedz z Nim kolację, jak żona daje Ci po łapach, kiedy czytasz gazetę, no to w dawnych czasach się czytało gazetę, teraz przegląda się portale. Jeżeli żona daje Ci po łapach przy kolacji, hej, nie zauważyłeś, że siedzisz z nami przy jednym stole? To wiedz, że to dotyczy też życia duchowego. Bóg niejednokrotnie przez Ducha Świętego zwraca Ci uwagę i Cię pyta. Z kim tu siedzisz? Z kim tu jedziesz? Z kim tu rozmawiasz? A dla kogo to wszystko robisz, co robisz? Chcesz wszystko robić dla Boga, a pomijasz Boga? Jak On chce być współpasażerem Twojej całej życiowej podróży? Rozumiesz? On chce wszędzie z Tobą jechać. Chce wszędzie z Tobą być. Chce zawsze o wszystkim z Tobą rozmawiać. Ale to chrześcijanie mogą się interesować polityką? Mogą. Ale z Jezusem. Tylko z Jezusem. Chcesz być najlepszym politykiem świata? Rozmawiaj o tym z Jezusem. Zawsze rozmawiaj, głęboko rozmawiaj. Co On czuje, co On myśli. I jak Cię ręce będą świerzbiły, żeby coś tam wklepać, to spytaj Jezusa, czy jeszcze tam ognia dodać do tej treści, albo soli, żeby lepiej zabrzmiało. Alleluja. Czego świat oczekuje? Świat oczekuje objawionych Synów Bożych. Kto to jest objawiony Syn Boży? To jest ten, który wystarczająco dużo czasu z Ojcem spędził. I odbija Jego chwałę, ponieważ dużo czasu z Nim spędził. Objawiony Syn Boży to nie jest człowiek nowej idei. Wcinający się w życie innych ludzi i próbujący przyciągnąć ich do siebie. Objawiony Syn Boży to jest ktoś, kto wzbudza tęsknotę za żywym Bogiem. I ludzie nie chcą pójść wtedy za Twoją ideą, koncepcją czy pomysłem, tylko chcą pójść za Twoim stylem życia. Chcą pójść za Twoim pokojem. Chcą pójść za Twoją nadzieją. chcą pójść za Twoją radością. Chcą pójść za każdym owocem Ducha Świętego, który widać wychodzący z Twojego serca. Z Twoją zachętą. Ha! Halleluja. W świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. I dalej, dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój. Tak tam jest napisane. Żeby tylko zyskać Chrystusa. Więc z jednej strony apostoł Paweł mówi tak. W świetle tego, jak poznałem Chrystusa, jak Go doświadczyłem, to nic się dla mnie nie liczy. Ale pod wpływem tego dokonuję kolejnych wyborów i wszystko, co było wartościowe w moim życiu, uznaję za śmieci. Uznaję za gnój. Uznaję za nieczystości, za rzeczy zbędne. Teraz się zadumałem nad waszymi myślami. Ponieważ w takim momencie, słuchaj, pojawia się różne oskarżenia, różne głosy sumienia. Pastor ma rację, przykro mi. Naprawdę. Jeszcze długa droga przede mną. Przyjacielu, nie o to chodzi. Życie z Bogiem to zawsze jest frajda. Jeżeli ja chcę, tak jakbym miał powiedzieć słowami apostoła Pawła, jeżeli ja chcę Ciebie zasmucić, to tylko dlatego, żebyś miał więcej radości w Chrystusie. A nie tego, żebyś miał więcej smutku w sobie, bo coś nie tak i to widać. Tylko żeby przyszła frajda pod tytułem może, można jeszcze rzucić to i można rzucić to i można rzucić to. I się nic nie stanie, bo przyjdzie więcej prawdziwej radości i zwrócenia uwagi na jeszcze ważniejsze rzeczy. Na miłość Boga i miłość ludzi. Dwa najważniejsze przykazania, jakie są zapisane w Biblii. Mógłbym się rozkręcić i pójść w różne strony. Ale dobra, jedziemy dalej. Wróćmy do pierwszego listu do Koryntian. Teraz pierwszy rozdział, 23 werset. Paweł mówi tak. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. I to jest bardzo mocne. Apostoł Paweł zdaje sobie sprawę z tego, że głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego już w samym momencie głoszenia jest odrzucone przez słuchaczy. I jest odrzucone z dwóch powodów. Przez jednych jest odrzucone dlatego, że nie ma w sobie smaku ludzkiej mądrości. To jest to, co on mówi dla Greków głupstwa. Głosisz Chrystusa radykalnie, mówisz, tak, tylko Jezus, tylko Jezus, tylko Jezus. A oni do ciebie krzyczą, a jedź tam sobie do swojego Trumpa do Ameryki po prostu. Tak, to słyszałem takie rzeczy. Bo to wszystko zależy, kto co skojarzy sobie. Jeden ci na Częstochowę wyśle, drugi cię wyśle do Trumpa w Ameryce. Co tam człowiek ma skojarzenie, jakie, to tam cię pośle od razu. Dlaczego? Dlatego, że to nie brzmi jako po prostu mądry wykład. Ale ja pójdę dalej, tak jak cały czas robię taką woltę. Wiesz, nie tak bardzo chodzi o tych innych ludzi, dla których to jest głupstwo. Ale tu bardziej chodzi o ciebie, dla którego to nie jest zbyt ubogacające. Tu jest problem. Wszyscy w naszej duszy jakoś tam jesteśmy też Grekami. Ile razy dzielimy się z innymi ludźmi książką, przeczytanym, nie wiem, jakimś tekstem, felietonem i mówimy, o, autor naprawdę tak to zgrabnie ujął, połączył argumenty, to do mnie przemawia. Wiesz, wszyscy tacy jesteśmy. A teraz masz Jezusa, który został skatowany na śmierć, zabity i po trzech dniach zmartwychwstał. I jest jedyną ofiarą, która woła do Boga o wybaczenie twoich grzechów i nie możesz nic zrobić, żeby przybliżyć się do Boga. To nie brzmi jako dobry felieton dobrze zebrane, ułożone, przekonujące argumenty. I wiecie, i dlatego my nie potrafimy się tym zainteresować. Ponieważ nie jest to dla nas, nie ma dla nas to nawet pozoru mądrości. To jest jakaś religijna, religijny aksjomat, jakaś religijna doktryna wiary. Ale zobaczmy na to z punktu widzenia żydowskiego, przez chwilę mówiąc o tych Grekach jeszcze. Skąd się wzięły te krwawe ofiary w Izraelu? Dlaczego Bóg tak to wymyślił, że już w ogrodzie Eden, kiedy człowiek zgrzeszył, Bóg zabił zwierzę, odarł to zwierzę ze skóry i tym tą skórą przykrył wstyd człowieka? Stało się to dlatego, żeby człowiek, który nosi później tą skórę, wiedział, że cena jest do zapłacenia, żeby powrócić do miejsca komfortu. I później został ustanowiony cały ryt, cały Stary Testament ofiar ze zwierząt. I tam było wręcz napisane, że nie wolno składać chorych zwierząt, ułomnych, wiesz, takich, których by się człowiek pozbył ze stada. Dlaczego? Bo chodziło o to, żeby człowiek, który składa tą ofiarę, wiedział, że oddaje to, co najlepsze. Wiesz, nie wiem jak wy dzisiaj, my w ogóle żyjemy w dziwnym świecie, myślimy, że mleko w fabryce jest produkowane. Nie wiem, czy ktoś z was był, kiedy było zabijane zwierzę, żeby zrobić z tego, nie wiem, kiełbaskę czy coś. Większość z nas już tego nie widziała. Ja to widziałem, jeździłem na wieś, uczestniczyłem, jak zabijano cielaka, którego głaskałem przez 2 tygodnie. Jak świnie zabijano. Przywiązali ją sznurem za nogę. Opowiem wam. Dlaczego tego nie chcecie wiedzieć? A szyneczka wam smakuje? Musicie wiedzieć, skąd ten smak jest. Kurczaka przeżyjesz, okej. Okay. To powiem o fermie kurzej, gdzie na minutę zabijają 1000 kurczaków wiszących za nogi na taśmie produkcyjnej. Dobrze, już zostawiam was w spokoju. Już was nie będę dręczył. No wiecie, człowiek myślał o tym, co robi przez większą część istnienia świata. Ponieważ miał to przed oczami, co się dzieje. Kiedy ja pierwszy raz pojechałem na wieś i wiesz, i po prostu kazali mi wrzucać gnój, to ja powiedziałem: wujek, ale to śmierdzi. A wujek mi powiedział: Marek, naucz się, tak pachnie chleb. Ja po prostu nie wiedział, o czym on gada. No ale później wywieźliśmy to na pole, a potem były żniwa, a potem jadłem chleb. Ludzkość przez większą część istnienia wiedziała, o co chodzi. Nikt nie marnował żywności, bo wszyscy wiedzieli, ile wysiłku kosztuje jej wyprodukowanie. Jeszcze teraz wracam tutaj do Jezusa i Jego ofiary i do głupstwa, jakim jest ukrzyżowanie. Więc oni składali te ofiary i widzieli te baranki, którym podrzyna kapłan gardło, gdzie krew się leje, gdzie później są składane na ofiarę, kiedy to się pali przed Bogiem. I kiedy przyszedł Jezus i było ogłoszone, że On jest tym barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata, i kiedy apostołowie mogli im z pism, Jezus mogli im z pism wykazać, że taki był plan od samego początku, to oni nie mieli tych problemów, które mieli Grecy. Ale, żeby nie zostawić tylko w miejscu Greków, to tutaj czytamy również o zgorszeniu. O zgorszeniu Żydów. Wiesz, i to jest druga para kaloszy. Dlaczego Żydzi byli zgorszeni? Byli zgorszeni z tym, że nagie ciało, zabite, w prawie Mojżesza, jeżeli była gdzieś kara śmierci wykonana na kimś, to według Tory to musiał być po prostu konkretny grzesznik. Nie mógł być po prostu człowiek sprawiedliwy. Słowo obiecywało, że sprawiedliwego takie rzeczy nie spotykają. Więc teraz, kiedy Żydom się głosiło, że to jest ta doskonała ofiara, to oni mówili, to jest jakieś pomieszanie z poplątaniem. To jest po prostu jakiś skazaniec, grzesznik, wystawiony na pośmiewisko, nagi. Jak to się ma do naszego życia? Ja to transponuję w taki sposób, że my również mamy coś w sobie takiego z Żydów, a mianowicie to, że nas kręcą rzeczy, które mają posmak zwycięstwa i posmak mocy. Prosty przykład. Kto z wielkim entuzjazmem za pierwszym razem czytał 8 błogosławieństw z kazania na górze? Błogosławieni ubodzy. O kurczę. Błogosławieni, którzy się smucą. Uj, ja cię kręcę. Błogosławieni prześladowani. Oczywiście dzisiaj, jak jesteś 10-20 lat nawrócony, to ty już możesz po prostu jak Stachura pieśni śpiewać. Błogosławieni, prześladowani, ubodzy, którzy się smucą, to ja. Ale na początku naszego życia duchowego to tak nie jest. To jest zaprzeczenie logice, normalnej logice ludzkiej, to wywołuje zgorszenie. Bo moc, to jest zwycięstwo. Jak jest porażka, to jest pokraszka. My oczywiście jesteśmy 2000 lat wychowani w chrześcijaństwie i mieliśmy świętego Franciszka i przerwę Tetmajera, który pisał o świętym Franciszku i mamy całe elegie o cierpieniu narodu polskiego i my jakoś tak to wszystko jakoś skręcamy. Jesteśmy w takim miejscu, że nawet jak źle, to i tak dobrze i poetycko z tego jakoś wybrniemy. Ale jeśli chodzi o nasze osobiste życie, to ja ci powiem, że ja sobie nie radzę z moimi porażkami w życiu. Jak coś jest nie tak, to ja nigdy nie mogę mojej żonie uwierzyć, że jest tak. Ja mówię, trawa nieskoszona. Przed wyjazdem na urlop obiecywałem sobie, że skoszę trawę, bo wiem, że jak za 2 tygodnie wrócę, to tu będzie dżungla i po prostu moja kosiarka tego nie weźmie. Ale były te przygotowania. Samochód się zepsuł tuż przed wyjazdem. Drugi samochód się przed wyjazdem tuż zepsuł po prostu. To jest taki, to tylko pastorzy tak mają przed urlopem. Nie żartuję, wszyscy tak mają. Wiesz, i po prostu nie skosiłem tej trawy. Wracam i po prostu trawa taka. Żadną kosiarką w to nie wjedziesz. I mówię do żony po prostu. Mówiłem, że trzeba to skosić. A co moja żona mówi? Marek, ty zawsze jesteś taki sam. Popatrz, jaki mamy piękny dom. Zobacz, jaka przyroda. Zobacz, jak ptaki śpiewają. Zobacz, ile owadów w tej łące. I ona kwitnie. Zobacz, tu są tak kwitną. Ja mówię, to wszystko chwaściory. Ale jak kwitną pięknie, zarzekła. Ja w tym przypadku jestem bardziej Żydem. I dla mnie to jest wszelka porażka i wszelka ułomność, to jest zgorszenie. Ale był taki baptystyczny kaznodzieja w Azji, nie pamiętam teraz jego nazwiska, często się go cytuję, który powiedział, że największa życiowa porażka to jest odnieść sukces, a chybić celu. Może ci się wydawać, że ogarnąłeś, że masz dom, że masz dzieci, że po prostu ogarnąłeś i masz pracę, jesteś dobrym chrześcijaninem, możesz kompletnie chybić celu, ponieważ nie poświęciłeś swojego życia na to, żeby poznać Chrystusa. Bo gorszyła cię, tak jak Żydów, ta właśnie nieuchwytność i słabość Chrystusa. Słuchajcie, tego nawet się nie da dobrze powiedzieć. Jak to powiedzieć, żeby ludzie wyszli z kościoła i powiedzieli, tak, chcę, żeby Jezus był dla mnie wszystkim i żeby wszystkie inne rzeczy zniknęły i odeszły w cień mojego życia. To jest tak trudne. Z jednego względu, bo jest to atak na nasze myśli i wydaje się to nam głupstwem, tak jak dla Greków, a z drugiej strony nie czujemy w tym jakiejś takiej pochłaniającej mocy, która nas porywa. A tak naprawdę, przyjacielu, to jest tak, że jeżeli poznałeś Chrystusa i nic więcej nie osiągnąłeś w życiu i byłeś pastuszkiem Biedronek, to osiągnąłeś więcej niż zdobywcy gór i biznesów, i naukowcy, i odkrywcy, i wielcy pedagodzy, i wielcy przywódcy. Osiągnąłeś więcej, bo poznałeś Chrystusa. Taka jest prawda i to jest perspektywa Biblii. C.S. Lewis, którego znacie z Lew Czarownicy Starej Szafy i tej całej serii książek alegorycznych. których znacie z listów Starego Diabła do Młodego i wielu fantastycznych książek. Naprawdę, w mojej opinii, narodzony człowiek na nowo i uczeń Chrystusa napisał tak. Z kart historii przekonujemy się, że chrześcijanie, którzy najwięcej uczynili dla obecnego świata, należeli zarazem do tych, którzy najwięcej myśleli o świecie przyszłym. Oni pozostawili swój ślad na ziemi właśnie dlatego, że myśleli o niebie. Dopiero odkąd chrześcijanie przestali myśleć o świecie przyszłym i stali się tak nieskuteczni w obecnym. Zmierzaj do nieba, a zdobędziesz i ziemię. Mierz w ziemię, a nie zdobędziesz ani ziemi, ani nieba. Wisi to na mojej stronce, więc możesz sobie zerknąć. Wydaje nam się w naszym życiu tak wiele, wydaje nam się. Wiecie, w tych ostatnich tygodniach wielokrotnie słyszałem, jak ludzie mówili w ten sposób: no Marek, ale wiesz, ludzie się boją, zdrowie też jest ważne. To a propos covidowy rzecz. No tak, ważne, ale słuchaj, wszyscy pomrzemy i to wkrótce. Inni mówili, ale słuchaj, no ale też w przyszłość naszego kraju też się warto angażować. Oczywiście, warto. To też jest ważne. Tylko prawda jest taka, że jeżeli będziesz próbował z całej siły sięgnąć po Chrystusa, to coś zrobisz dla ziemi. A jeżeli będziesz próbował zrobić balans pomiędzy życiem wiecznym i teraźniejszym, to chybisz cel. Bo tylko Chrystus zbawia, wyjaśnia, prowadzi i czyni nasze życie owocne. I to Chrystus ma najgłośniej w naszym życiu dudnić i trzaskać.
Chwilę mi zajęło.
Taka figura. Nie można nam rozwijać dalej, ma być najbardziej żółty i tam sobie zrób co chcesz z tego. Naprawdę, mówię wam. Dobrze, jeszcze parę fragmentów. Myślę, że już osiągnąłem cel i powiedziałem to, co należało, więc teraz się już tylko zastanowię, gdzie jeszcze tam wskoczyć w jakieś dodatki. Tu mamy. Dobrze, to może teraz list do Efezjan 4:20. Zróbmy jeszcze parę dodatkowych wersetów, bo już tak naprawdę osiągnąłem cel. Chociaż nie, jeszcze nie do końca. Jeszcze jest takich parę obowiązkowych wersetów. Efezjan 4. Od 17 może przeczytajmy. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Słuchajcie, byliśmy na urlopie i goście, którzy wynajmowali nam kwaterę, to było w drodze powrotnej, zatrzymaliśmy się na dwa noclegi jeszcze w Austrii i tam było takie małżeństwo, które przeprowadziło się z Holandii, kupiło takie stare, zrujnowane gospodarstwo. Wyremontowali to, zrobili takie pokoiki skromnie wyposażone, jeszcze eternit na dachach, to w ogóle dla mnie taki szok, zachodni kraj, zachodnia cywilizacja, eternit na dachach, wiecie, to już tak już w Polsce rzadko można spotkać. Skromne pokoje, ale bardzo fajna cena, młode małżeństwo. No i co się okazuje, że Holendrzy przeprowadzili się z Holandii, żeby właśnie żyć w Alpach i utrzymywać się z tej agroturystyki. I słuchajcie, i zaczynam z nimi rozmawiać, oni nas witają w ogóle. W ogóle fantastycznie. Przyjeżdżamy, wychodzą, witają, tu już nasze dziecko, tu mają poczęstunek dla nas, dla naszego psa, torebkę już kupioną ciastek. Wiesz, po prostu i tak wiesz, ja mówię sobie, ja cię kręcę, ale marketing po prostu posunięty niesamowicie, wiesz. Mówią, a w ogóle po południu to jest ognisko, przychodzą nasi przyjaciele, to też zapraszamy, będą kiełbaski, będziemy pizzę piec i mamy tu taki z cegły po prostu opalany drewnem piec i w ogóle tu jest wszystko dla waszej dyspozycji, są rowery i w ogóle no mamy nadzieję w ogóle, że będziecie się dobrze czuli. A ja sobie myślę, gdzie ja w ogóle trafiłem? Następnego dnia rano siedzę i to są te moje, mój czas spotkania z Panem. Kolację rzadko mi się zdarza jeść z Panem, ale śniadania częściej. Chwała Bogu. Magda, zapewniam Cię, że jestem większym grzesznikiem niż kiedykolwiek byś pomyślała, ale to, zostawmy to. W każdym razie, amen, krzyknęła moja żona, amen. I wiecie, i siedzę przy śniadaniu i na parterze jest ten pokoik, jest ten piękny trawnik, ten ich ogród, te grille, ich dom tam dalej. Jem płatki. I zaczynam mieć myśli, sobie myślę, no proszę, ja taki pół Niemiec, teraz w Austrii, w niemieckojęzycznym kraju i oni Holendrzy, a ja przecież z tych Menonitów, bo Fandrej, moja babcia, to właśnie było holenderskie nazwisko. I oni byli prawdopodobnie tymi Menonitami, którzy się zluteranizowali w Dolinie Wisły, kiedy osuszali te zakola. I ja teraz tu siedzę i nagle taka myśl, taka jak iskra, a może to są chrześcijanie? Może to dlatego oni mnie tak przyjęli? Właśnie, wcześniej nie pomyślałem o tym. Wiecie, i w tym momencie zaczął mi się tok myślenia, o którym później z Izą przez cały dzień dyskutowałem. I rzucę wam też taką myśl. Zastanówcie się nad tym. Po czym w dzisiejszym świecie my możemy poznać, że ktoś jest narodzonym na nowo chrześcijaninem? My czasami tak, słuchajcie, mówimy, że takie powiedzenie tam podobno Franciszka Świętego czy kogoś innego jeszcze tam, że głoś Chrystusa całym życiem, a jak trzeba, to używaj słów. Takie oklepane trochę hasło, w które nie do końca wierzę. Bo uważam, że Chrystusa trzeba głosić. I w Słowie Bożym jest napisane, że wszędzie, gdzie głoszono Chrystusa i przyjmowano, tam ludzie rodzili się na nowo. Apostoł Paweł nie jeździł po Europie, dając przykład swojego życia. Tylko wszędzie, gdzie dotarł, głosił Chrystusa. Więc nie do końca się z tym zgadzam. Ale jest takie powiedzenie. Ale wiecie, w dzisiejszych czasach, w naszym tym po prostu, w tym europejskim światku, w którym my żyjemy, po czym my możemy poznać, że ktoś jest uczniem Chrystusa? No, jest propozycja Facebook, tak? Można zobaczyć, co lubi i jakie treści umieszcza, tak? Okej. Okay. Czyli... Słucham? Rybkę na samochodzie ma, tak? Coś Agata fajnego mówi. Jak ci powiesz, że jest chrześcijaninem, tak? Oczywiście trzeba zapytać, dopytać, co to znaczy, tak? Bo się może okazać, że mormon albo jakiś świadek Jehowy, więc to tam... Wiecie, ja zdałem sobie sprawę tego dnia tam w Austrii, że ja mam gigantyczny problem. Bo to nie jest tylko to, że ja nie potrafię we współczesnym świecie rozpoznać chrześcijan. Ale że oni we mnie nie mogą rozpoznać chrześcijanina. Bo żyjemy, słuchajcie, w świecie pięknym, poukładanym, kulturalnym, miłym. Rozsądnym. To jest temat na inne kazanie. Odwołuję was do tego posta, który umieściłem też w czasie wakacji, o baranku, który stał się ofiarą, bo nie chciał być oprawcą. Tam to wyjaśniłem, że świat wcale nie jest fajny, miły i przyjemny. Ale teraz mówimy o czym innym. Naprawdę, słuchajcie, jest bardzo trudno. I powiem wam, że ja miałem tylko ten, po tym całym dniu myślenia, po czym można poznać tego chrześcijanina we współczesnym świecie. Gdzie to obserwując tych Holendrów, wiecie? Chłopak i dziewczyna, prawdziwa rodzina. Dziecko mają, wiesz? Po prostu, po czym mogę poznać chrześcijanina dzisiaj w dzisiejszym świecie? Zastanówcie się, czy wy rozpoznajecie chrześcijan po prostu na mieście? Widzicie, po prostu ja myślę, że jest tylko jedna nadzieja, to jest taka, że naprawdę on po prostu będzie z nas wystawał. My naprawdę nie możemy być teraz w takim miejscu takiego komfortu, że jestem na nowo narodzonym chrześcijaninem, wszystko spoko. To jest dopiero początek podróży. Jak Jezus chodził po ziemi, czytamy to ciągle, tutaj mam takie, zaraz wam przeczytam. Łukasza 4,41. Wychodziły też z wielu demony, które krzyczały i mówiły: Ty jesteś Synem Bożym. A On gromił je i nie pozwalał im mówić, bo one wiedziały, że On jest Mesjaszem. Jezus chodził po ziemi i demony się orientowały, kim On jest. Czy demony się orientują, kim Ty jesteś? To wszystko zależy od poziomu po prostu Chrystusa. Poziomu Chrystusa, tak. Poziomu Chrystusa w Tobie. Od tego napięcia, plus, minus. Ile Go jest? Wiecie, my czasami nie chcemy dążyć do Chrystusa. My chcemy dążyć do wyraźnego wykreślenia kreski pomiędzy nami a nimi. My, chrześcijanie, nie robimy takich rzeczy. Jak ktoś jest chrześcijaninem, nie pije, nie pali, nie robi takich rzeczy. To jest chrześcijanin, to jest nasz boks, tu malujemy wyraźnie tą krechę. To nie przynosi żadnych efektów ewangelizacyjnych. Nas utwierdza w naszej pysze, że jesteśmy, tak jak Zbyszek zamieścił ten werset przedwczoraj, Panie, dziękuję Ci, że nie jestem jak ci wszyscy celnicy i grzesznicy. I nikt się nie nawraca. My musimy zapomnieć o malowaniu tych kresek. My musimy pomyśleć o tym, jak zwiększyć potencjał, napięcie między plusem a minusem. Czy we mnie, ile we mnie jest Chrystusa, którego ludzie rozpoznają. I cisnąć w górę, aż rozpoznają. Dobrze, wracamy do Efezjan 4,17. Tak więc mówię i zaklinam was na Pana. To jest w ogóle fajne, po prostu kocham. Jest po prostu... Zaklinam na Pana. Piękne. Nalegam. Na miłość boską! Rozumiesz? Zaklinam was na Pana. Abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują. W czym? W próżności umysłu swego. Pustota umysłu. To jest właśnie to, o czym mówiłem na początku. Pełny pusty garnek. Pełny świata, pełny treści tego świata, pusty Chrystusa. Próżny, jeśli chodzi o Boże sprawy. I to napędza. Mając przyćmiony umysł, dalecy od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardzałość ich serc. I teraz 20 werset. Ale wy nie tak nauczyliście się Mesjasza. To jest ciekawy zwrot. Jak ty nauczyłeś się Mesjasza? Czy się go nauczyłeś? Wiesz, jak się uczysz fizyki, to co musisz zrobić? Bierzesz książkę i wkładasz pod poduszkę, tak? To zupełnie tak jak chrześcijanie. Jak zostają chrześcijanami, kupują Biblię i wieszają krzyżyk. To jest tak, jak człowiek uczący się fizyki kupuje podręcznik i wkłada pod poduszkę. Żeby się nauczyć, trzeba otworzyć podręcznik, żeby go studiować i rozwikłać to, czego nie rozumiem. Tu apostoł Paweł zadaje pytanie, czy wy tak nauczyliście się Chrystusa? Czy otworzyliście Chrystusa przed sobą, przed swoim życiem? Jak lustro, jak pierwszego Adama, który jest wzorcem, że możliwe jest zwycięskie życie tutaj na ziemi, pełne miłości, pełne Bożego światła. Czego świat oczekuje? Że my będziemy jak Chrystus. Wcześniej parę wersetów jest powiedziane, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, poznania Syna Bożego, to jest 13 werset, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. To, co jest celem życia każdego z nas, to, że my będziemy jak Mesjasz. Tak się Go nauczymy, aż będziemy tacy jak On. Tak się Go nauczymy, tak się będziemy Go uczyć, aż będziemy odbijać Jego chwałę. Przez to, że będziemy się z Nim spotykać. Tak się mamy nauczyć Chrystusa. Wiecie, to jest ciekawe, bo ktoś patrzy i mówi, nie, to nie może być chrześcijanin, bo chrześcijanie to nie robią takich rzeczy. To zawsze mówię, okej, to jest może to ważne, ale to jest dopiero pierwszy level. Kolejny to jest po prostu, to jest to, na ile my przypominamy Boga w tym świecie. Na ile my przypominamy Jezusa w tym świecie. To jest poziom. Dobrze. Zakończę dwoma wersetami na temat pobożności. Czym ona jest? Przypomnę jeszcze raz tytuł: Jezus, jedyny Mesjasz ludzkości. Chcę zakończyć tym, że przestrzeganie przykazań jakiejkolwiek religii, nawet biblijnej, jest funta kłaków niewarte. Pierwszy do Tymoteusza, otwórzmy 4 rozdział. Będzie fragment z 4 rozdziału i z 3 i tym zakończymy dzisiejsze spotkanie. Pierwszy list do Tymoteusza. O. Dziękuję wam w ogóle, że słuchacie i powiem wam, że dobrze mi się dzisiaj głosi. To jest dla mnie szok. Dawno tak nie miałem. Się czuję bardzo odświeżony. To jest dobre. Pierwszy do Tymoteusza, 4 rozdział. Od 1 wersetu może przeczytajmy. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystąpią do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Znany fragment, tylko mam tutaj taką uwagę jest, bo każdy chrześcijanin, który to przeczyta, a miał kontakt z jakimś ciekawym nauczaniem, już wie, o jaką naukę chodzi. I mówią, tak, to jest nauka o tym, że w zborze może głosić kobieta. Nie, to jest nauka o tym, że Bóg daje pieniądze wierzącym. Nie, to jest nauka, że rozwody są dopuszczalne. Nie, to jest nauka i tam. I każdy doda swoje 3 grosze i nie wiem, o polityce, z każdego świata, z każdej sfery, którą jesteśmy zaniepokojeni, że nie tak funkcjonuje. Chcę wam powiedzieć, że jak tutaj czytam to, co jest napisane w 1 wersecie i w 3 kolejnych, to ja widzę, że Paweł sam nie do końca wie, co to będą za ciekawe nauczania. I dlatego mówi, że ludzie będą słuchać nauk szatańskich w liczbie mnogiej. Po prostu możesz być pewny, że im bardziej zbliża się koniec czasu, tym ludzkie umysły będą coraz bardziej zaaferowane różnymi ciekawostkami i nauczaniami w tym świecie. To będą różne rzeczy. Się kiedyś śmialiśmy z jednym pastorem, bo powstała w internecie taka grupa, oni się nazwali Berejczycy. W Dziejach Apostolskich jest taki fragment, gdzie jest powiedziane, że apostoł Paweł opuścił Tesalonikę, przyszedł do Berei i tam wszedł do synagogi i tam Żydzi zaczęli go słuchać. I tam Paweł złożył świadectwo, że ci Berejczycy byli o wiele szlachetniejsi niż Tesaloniczanie, ponieważ dociekali, czy tak się rzeczy mają. Teraz powstała grupa w internecie, nazwali się Berejczycy i to się później okazuje, że jak jesteś na tej grupie i czytasz, to okazuje się, że są jedyni prawdziwi chrześcijanie na całej kuli ziemskiej i jest ich 4. I to, czym się zajmują, to właśnie tym, żeby spróbować nazwać wszystkie nauki szatańskie, jakie są dzisiaj w świecie. A w tej Berei chodziło po prostu o to, że oni byli szlachetniejsi, ponieważ pochylili się nad Torą i słuchali Pawła i jego dowodów na to, z Tory, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem i na tym polegała ich szlachetność, a nie na tym, że zajmowali się naukami szatańskimi w czasach ostatecznych i co jest źródłem zwiedzeń. Więc to jest taka tylko dygresja, bo prawdopodobnie niejednokrotnie traficie jeszcze na fantastyczne, pełne ognia i inspiracji grupy internetowe w internecie, które będą rozkrzydlały kwestie nie tylko mojej skromnej osoby, ale całego świata chrześcijańskiego. W każdym bądź razie, Paweł mówi, że to będzie oczywistość w czasach ostatecznych. I ja myślę, że to jest oczywistość teraz. Rozmawia z chrześcijanami, i wiesz, ten się interesuje geopolityką, ten stosunkami międzynarodowymi, ten polityką, ten gospodarką, ten czymś jeszcze, tamten czymś jeszcze, ten sztuką, a ten jest z tych postmodernistycznych wrażliwców, komponuje i odmaluje obrazy. I wszyscy co? I wszyscy są wypełnieniem wersetu 1-4 rozdziału nauki szatańskich. Z jakiego względu? Z tego względu, że Chrystus nie jest pierwszy. Uwiedzeni, druga rzecz, uwiedzeni obłudą kłamstw naznaczonych w sumieniu piętnym występku. Paweł podaje kryterium tej fałszywości, tego, co jest nam wkładane do głów. To jest, można powiedzieć, nienaganność lub moralność życia tych ludzi, którzy te nauki sprzedają. Powiem wam, mnie w ogóle fascynuje, jak można pójść za człowiekiem i się tym podjarać, jeżeli życie tego człowieka składa świadectwo o niemoralności, bardzo wyraźnej. Apostoł Paweł mówi, że tu jest niebezpieczeństwo. Jeżeli człowiek głosi fantastyczne rzeczy, fantastyczne nauczanie, a jego sumienie jest napiętnowane występkiem, to w tym właśnie leży problem. Ludzie z czystym sumieniem, prowadzący prawe życie, mogą czegoś nie wiedzieć, mogą się w czymś nie orientować, ale na pewno nie będą kłamać. Natomiast ludzie, którzy są naznaczeni tym piętnem występku, mają wypalone sumienie, dobro nazywają złem, a zło nazywają dobrem. Ci ludzie, nawet jak mają świetne pomysły, no powiedzmy gospodarcze albo jakieś tam inne, oni nie są godni wiary dla nas. Kościół potrzebuje być trzeźwy, kiedy słucha tych wszystkich głosów, które są dookoła. Powiem ci, lepiej posłuchać swojej babci niż telewizora. Bo twoja babcia przeżyła 70 lat, dziadka nie zdradziła, dzieci nie porzuciła, uczciwie pracowała i całe życie się modli o ciebie, żeby było dobrze z twoim życiem. Jak ona mówi, nie wychodź bez czapki, bo jest listopad, to to jest natchnione Słowo Boże. A jak Gostek w telewizji zrobi ci 30-minutowy wykład, opowie ci o rzeczach, o których nic nie wiedziałeś, zrobi ci miazgę z mózgu i stajesz się jego wyznawcą, to ja już wiem, że żyjemy w czasach ostatecznych. Bo idziesz za człowiekiem, którego sumienie jest naznaczone piętnem występku. To jest bardzo ważne. Którzy zabraniają... O, to jest w ogóle już mocne. Paweł tu podaje przykład. Zabranianie zawierania związków małżeńskich. Bardzo dobre, możecie, można to... Wiecie, powiem wam, że Paweł tutaj, ten trzeci i czwarty werset, on próbował dotknąć też rzeczy, które obowiązywały w ich czasach. Dotyka związków małżeńskich i dotyka pokarmów. Na przestrzeni, w historii Kościoła te rzeczy, myślę, że się zmieniały. Niektóre ciągle są aktualne. Ale idziemy dalej. Paweł mówi, bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Albowiem zostają te rzeczy poświęcone przez Słowo Boże i przez modlitwę. A gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. I teraz bardzo ciekawe. I to jest, co mnie bardzo porusza, bo to jest takie niepoprawne. Teraz mamy ten Black Lives Matter, tak, i mamy różne takie ruchy, które się posługują różnymi hasłami. I teraz tutaj dochodzimy do takiego niepoprawnego politycznie stwierdzenia. A pospolitych i babskich baśni unikaj. Także przepraszam, to apostoł Paweł... Ja bym nigdy tak nie powiedział, słuchajcie, naprawdę, ja się odcinam. Ale w związku z tym, że mi się podoba ten werset, to coś powiem. Myślę, że dzisiaj karę chłosty za babskie baśnie powinno dostać wielu mężczyzn. Bo dla mnie po prostu te babskie baśnie to są właśnie rzeczy, które bardzo nakręcają wyobraźnię, po prostu o niestworzonych rzeczach, o tajemnicach, o podobno, o po prostu wszystkich rzeczach, które bardzo angażują nasze duchowe życie i zabierają nam miejsce na Chrystusa w naszym życiu. A tam całe miejsce ma być zarezerwowane dla Chrystusa, cała dusza, cała siła, cała moc, całe serce. To są właśnie te wszystkie rzeczy, które bardzo nas angażują. Co Paweł zaleca w zamian babskich baśni i pospolitej mowy? Ćwicz się natomiast w pobożności. I teraz słuchajcie, tutaj chcę podkreślić jedną rzecz, żebyśmy naprawdę uważali. Bo chrześcijanie w dzisiejszych czasach bardzo w tym świecie, który jest bardzo taki w złym tego słowa znaczeniu liberalny i pozwalający sobie na wszystko, chrześcijanie ostatnio bardzo głośno powstają i chcą powstać do tego miejsca krzyczenia o ograniczeniach i o prawach. Chcę wam tutaj powiedzieć, co to jest ćwiczenie się w prawdziwej pobożności. Zajrzyjmy do trzeciego rozdziału. Od 14 wersetu. To samo słowo pobożność, Eusebia, tak nawiasem mówiąc, od tego słowa jest imię męskie Eusebiusz, pobożny, święty. to jest greckie słowo. Ono tutaj występuje w takim kontekście, od 14 wersetu. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlekało, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. I teraz słuchajcie, tutaj padają te słowa, które dla mnie przez długi czas były trudne do złapania. Paweł mówi, jest tajemnica pobożności. Jakbyśmy tak słyszeli, tak bez kontekstu, zapomnijmy na chwilę o tym fragmencie, który czytamy, to dla nas pobożność to są oczywistości. Pobożny człowiek tak nie mówi, pobożny człowiek tak się nie odzywa, pobożny człowiek tak nie postępuje i dekalog wyskakuje i wszystkie różne rzeczy. Tak? Tak na pierwszy rzut myśli, nie oka. A Paweł mówi, bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Słuchajcie, jaka jest ta tajemnica pobożności? Tajemnicą pobożności jest ten, powiedzmy ten. Ten to jest tajemnica pobożności. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzony w niego na świecie, wzięty został w górę do nieba. Tajemnica pobożności to nie jest prawo, to nie są przykazania, to nie jest moralność. Tajemnica pobożności to jest Chrystus. To jest spotkanie się z tym, który jest żywy. Wiecie, jak naprawdę, jak weźmiemy jeszcze do tego, dodamy, że autorem tych słów jest apostoł Paweł, który jest wychowany na przykazaniach. Paweł, który naprawdę wie, co jest dobre, co jest złe i nie wstydzi się o tym mówić wprost, co jest złe i nazywać zło złem. Ten człowiek nie sięga do prawa, do tory, do przykazań, żeby pokazać nam tajemnicę pobożności. Ale mówi, że tajemnicą pobożności jest ten obiecany Mesjasz, jedyna nadzieja dla całego świata. Spotkanie z Nim może zmienić nasze życie i może zmienić życie każdego człowieka, który się z Nim spotka. Temu światu nie pomogą ani przykazania, ani religie, ani popularnie wyjaśniana pobożność. Temu światu może pomóc tylko spotkanie z żywym Bogiem, Jezusem, Mesjaszem, Jezusem Chrystusem. Na ile Ty Go spotykasz, na tyle Go przekażesz innym. A jeżeli Go nie spotkałeś, to Twoje życie może zacząć się dopiero w momencie, w którym Go spotkasz i kiedy Go dotkniesz, kiedy Go poznasz. I od tego dnia, kiedy Go spotkasz, będziesz tęsknił za Nim coraz bardziej. I nie będziesz zmagał się ze strachem przed śmiercią, ponieważ Chrystus w życiu ludzi narodzonych na nowo znosi strach przed śmiercią. Mówi, że przyszedł wyzwolić tych, którzy przez całe życie żyli w niewoli ze względu na strach przed śmiercią. Bóg nas powołał do odważnego życia. Absolutnie bez ograniczeń. Ale ono jest możliwe wtedy, kiedy jesteśmy zakorzenieni w Chrystusie. Wtedy nie boimy się ani o długość życia, ani o jakość życia, ani o formę życia. Kiedy On jest wszystkim. Bo On wyda przez nasze życie owoc i będzie zamanifestowany ludziom. W sposób absolutnie niesamowity. Amen. To wiecie, to było takie kazanie, które kaznodzieje nazywają chrystocentryczne. Ale chcę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo jesteśmy w polskim kontekście kulturowym i słuchają nas ludzie w internecie. Chcę powiedzieć, że Chrystus to nie jest nazwisko Jezusa. W ogóle Żydzi mieli nazwiska, nie wiem czy wiecie. I nazwiska w tamtej kulturze pochodziły od rodziców. To trochę tak brzmiało jak w dzisiejszym języku rosyjskim. Jakiś tam Pietia Fiodorowicz. Tak? Jego ojciec był Fiodor. To tak trochę było u Żydów. Ciągle w świecie islamskim to jest. Słynny Bin Laden, tak zwany Ben Laden. To był ten terrorysta, jego ojciec to był Laden. Więc u Żydów tak funkcjonowały nazwiska. Wśród Później oni odchodzili od tego i bardziej mówili, że są z rodu. Czyli nazwiskiem bardziej było pokolenie. Z Judy, z Beniamina, z Efraima, z jednego z tych 12. Rzymianie mieli swoje nazwiska, one też pochodziły od rodów. One bardzo przypominały nasze współczesne nazwiska. Był jakiś tam Marcjusz, to było nazwisko, ale się okazało, że to często nie byli krewni, bo to były gdzieś dalekie, setki lat wstecz wyciągnięte rody. Kiedy o Jezusie mówimy Chrystus, to nie mówimy o Nim, że to jest imię i nazwisko, Jezus Chrystus. Bo Jezus był synem, jak mniemano, Józefa, męża Marii. I to było Jego nazwisko ziemskie. Ale Jego niebieskie Laden, Bin, to nie było Laden, tylko to był Syn Boży. I to w odniesieniu do żydowskiej wypełnienia się proroctw nad Jezusem, to było Jego nazwisko. Natomiast, co oznacza Chrystus? Chrystus w Biblii, to jest greckie słowo Chrystus, jest tłumaczeniem słowa hebrajskiego Mesjasz, Meszijach, czyli namaszczony. To słowo namaszczony wzięło się z tego, że kiedy oddzielano do służby króla albo proroka, to wylewano na niego olej. I wiecie, w żydostwie wydarzyła się ciekawa rzecz, że Mesjasz był zapowiadany już od pierwszej księgi Mojżeszowej, ale nie było tam używane w stosunku do niego słowo namaszczony. Po prostu był nazywany prorokiem, który ma przyjść, proroka takiego, jak ja wzbudzi wam Bóg, mówi Mojżesz, zapowiadając, mówiąc o jego atrybutach. Ale kiedy Mesjasz został w Biblii, zaczął być nazywany Mesjaszem? W czasie ksiąg prorockich, po powrocie z niewoli babilońskiej, kiedy królowie nie zostali, jak to się mówi, restytucja, tak? Na nowo ustanawiani w Izraelu przestali być, była świątynia odbudowana, była Jerozolima odbudowana, ale już królowie znikają z dziejów Izraela po niewoli babilońskiej. I wtedy prorocy zaczynają mówić o namaszczonym, który masz przyjść i wtedy Żydzi zaczynają oczekiwać potomka Dawida, króla Izraela, który będzie panował. Żydzi mieli ogromny problem z Herodem, który był nazwany królem, ale tak naprawdę był namiestnikiem w imieniu Rzymu, ponieważ tam wielu rzeczy brakowało. Nie z tego rodu był. Był po prostu synem poganki i w ogóle rzeczy nie pasowały. Wiesz, kiedy przychodzi Jezus, to On w całej Biblii, weźcie sobie, już dzisiaj nie mamy czasu na to, byście wzięli sobie konkordancję, to tam cały czas jest dyskusja o to, czy On jest Mesjaszem. Czyli inaczej mówiąc, namaszczonym wybrańcem. Wybrańcem, po angielsku chosen jest film. Możecie sobie obejrzeć na aplikacji. Gdzie jest tylko jeden Boży wybraniec i wybraniec dla ludzi, który może zmienić historię świata. Który ratuje nasze życie w kontekście życia wiecznego i który ten świat jest w stanie zbudować na nowo w sposób, w jaki się ludziom nie śniło. I to jest Jezus, Mesjasz. I to powinno być miejsce naszego głodu i naszego zaspokajania głodu. To powinien być nasz jedyny chleb, który nas napędza w życiu. Wszystkie inne rzeczy powinny być drugorzędne. I powiem wam, że kiedy dzisiaj rano się modliłem, to miałem taką w głowie proklamację, żeby zrobić. Ja nie jestem typ proroka, więc mi proklamacje nie zawsze wychodzą. Ale powiem wam, kiedy przyjdzie przebudzenie do Polski. Myślę, że jednym z elementów będzie to, że o tych wszystkich dla nas dzisiaj ważnych rzeczach w Kościele zaczniemy mówić jako rzeczach drugorzędnych. Wtedy przyjdzie przebudzenie. Ja na przykład, słuchajcie, zobaczcie, Agata jest wśród nas, przywitajmy ją, przyjechała, zobaczcie, z Izraela, tyle czasu. Za chwilę dam jej mikrofon, będzie mogła coś nam powiedzieć na zakończenie jeszcze, przywita się z wszystkimi. Ale zobaczcie, jaki on ma kolor sukienki, zobaczcie. Wow, prawda? Wszystkim się podoba. Dla mnie, powiem, to jest sprawa drugorzędna. I kolor jej sukienki ani mnie nie zachęca specjalnie, żeby się o nią pomodlić, ani mnie nie zniechęca do tego, żeby się o nią pomodlić. Ja myślę, słuchajcie, że jak my dojdziemy do takiego poziomu w Kościele, że o religii, o polityce, się mówi czasami, wiecie, w rodzinach, że tylko przy stole nie rozmawiajmy o religii i polityce. Jeżeli my w Kościele o religii i polityce będziemy potrafili tak pogadać jako sukience Agaty, to przyjdzie naprawdę przebudzenie do tego kraju. Amen. W ogóle słyszałem, słuchajcie, i to jest taka też ciekawostka, słyszałem, że są narody, które uważają, że rozmowa o polityce jest głupotą. Przeczytałem to i mówię, jak to? No, nie będę mówił, bo mnie skrytykujecie. Jeszcze nie doszliśmy do tego poziomu sukienki, więc wam jeszcze nie powiem, w którym kraju tak jest, ale słyszałem, że tak jest. Bo ludzie uważają, że jak mają książki i gazety, to każdy wie, jak jest, swój rozum ma i nie trzeba o to bić piany. Coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy. Więc jak dojdziemy do takiego miejsca, że będziemy mogli porozmawiać sobie o tamtych sprawach z takim lightem, jak na przykład o sukience Agaty, która od dnia dzisiejszego wychodzi na ołtarze, naprawdę. To przyjdzie przebudzenie. Naprawdę, słuchajcie. Niech Chrystus będzie wszystkim. Miejmy frajdę z tego, kiedy ludzie się nawracają. Miejmy frajdę wreszcie z tego, że komuś możemy powiedzieć o Jezusie. Zacznijmy mieć frajdę z tego, czego frajdy nie mamy. Niech nasze umysły zaczynają mieć frajdę z tego, z czego dzisiaj nie mają frajdy. To wszystko to są świadectwa naszego duchowego życia. Jezus jest jedynym Mesjaszem całej ludzkości. Amen. Powstańmy.